ważnych chwilach padają ważne słowa. A to, co w takich chwilach mówimy, często wiele mówi o nas. Winston Churchill po zwycięskiej bitwie pod El Alamein powiedział: to nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca. Być może to jest koniec początku, ponieważ był realistą. A w innym przemówieniu, kiedy toczyła się dalej wojna, II wojna światowa, powiedział: nigdy się nie poddawaj. Nigdy, nigdy, jeszcze raz nigdy się nie poddawaj. Bo jeszcze wiedział, że przed nimi wiele bitew i wiele walk, aby tę wojnę wygrać. Ale kiedy jego życie dobiegało końca i kiedy umierał, to miał powiedzieć: jestem przekonany, że nie ma nadziei. W ważnych chwilach padają ważne słowa, a to, co mówimy, wiele mówi o nas. To mówi o tym, kim jesteśmy, w co wierzymy, jakie mamy wartości i przekonania, jak postrzegamy świat. Francuski filozof i komik jednocześnie, ciekawe połączenie, w chwili swojej śmierci miał powiedzieć: opuśćcie kurtynę, farsa skończona. A z kolei Cezar Borgia powiedział, umierając: przygotowałem się w życiu na wszystko oprócz śmierci, a teraz umieram nieprzygotowany. Skoro więc tak jest, że w ważnych chwilach padają ważne słowa, a to, co mówimy w takich chwilach, zwłaszcza, że to są chwile cierpienia i spotkania ze śmiercią, wiele mówi o nas, to w takiej sytuacji warto posłuchać słów, które powiedział Jezus Chrystus, kiedy On spotykał się z cierpieniem i z bólem i z perspektywą śmierci, kiedy wiedział, że za kilka godzin umrze. Kiedy czytamy Ewangelię Jana, to odkrywamy, że w rozdziałach od 13 do 17 znajdujemy tam opis Jego ostatniej mowy, ostatniego nauczania. Tak Mojżesz i Jozue, Jezus wygłasza swoje ostatnie nauczanie do swoich uczniów, to jest ostatnia rozmowa z nimi. A za chwilę będzie rozmawiał ze swoimi oprawcami, prześladowcami i oskarżycielami. A pomiędzy tymi rozmowami jest jeszcze jedna szczególna rozmowa, to jest Jego rozmowa z Ojcem, Jego modlitwa. I kiedy wsłuchujemy się w tę modlitwę, to możemy usłyszeć, o czym Jezus rozmawia. Ponieważ w Ewangeliach często jest powiedziane o tym, że Jezus spędzał czas na modlitwie, na rozmowie z Ojcem, ale nie mamy okazji posłuchać tych modlitw. A oto nadarza się okazja, aby usiąść koło Jezusa i posłuchać, o czym mówi. A to jest ważna modlitwa, ponieważ kiedy się jej przysłuchujemy, to odkrywamy nie tylko, w jaki sposób Jezus stawiał czoła cierpieniu i perspektywie śmierci, jak się na nią przygotować, ale też kiedy wsłuchujemy się w tę modlitwę, to odkrywamy, że On nas uczył, jak żyć, o tym, co jest ważne dla nas jako Jego naśladowców. A ta modlitwa jest też szczególna pod tym względem, że to była modlitwa właśnie o nas. W ostatnich godzinach swojego życia, z perspektywą śmierci, Jezus modlił się o nas. A modlił się tak. Po tych słowach Jezus spojrzał w niebo i powiedział: Ojcze, nadeszła godzina. Uwielbij swojego Syna, aby Syn uwielbił Ciebie. Uwielbił tak, jak powierzyłeś Mu władzę nad całą ludzkością, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. Na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Ja Ciebie uwielbiłem na ziemi przez to, że wypełniłem dzieło, które mi powierzyłeś do wykonania. A teraz Ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie samego, tą chwałą, którą miałem u Ciebie, zanim zaistniał świat. Objawiłem Twoje imię ludziom, których mi dałeś ze świata. Byli oni Twoi. Dałeś ich mnie i zachowali Twoje słowo. Teraz już wiedzą, że wszystko, co mi dałeś, pochodzi od Ciebie, gdyż przekazałem im słowa, które mi dałeś, a oni je przyjęli. Są przekonani, że wyszedłem od Ciebie oraz uwierzyli, że Ty mnie posłałeś. Jezus mówi: oto nadeszła godzina. Już czas. Czas na co? Czas, aby dokończyć swoją misję. Czas, aby w szczególny sposób uwielbić Ojca. I to jest niesamowite i fascynujące w tej modlitwie, że Jezus przed swoją śmiercią nie skupia się na cierpieniu, ale skupia się na uwielbieniu. I na wzajemnej relacji uwielbienia i wzajemnego zachwytu pomiędzy Ojcem a Synem. To jest ciekawe, ponieważ w naszym świecie i w naszej kulturze my chcemy, aby wszystko kręciło się wokół nas. Chcemy być w centrum, chcemy, aby cała uwaga była skupiona na nas. Chcemy, aby inni ludzie poświęcali nam uwagę. Ale w relacji ojca i syna jest zupełnie inaczej. Ojciec uwielbia syna, a syn uwielbia ojca. Ojciec jest zachwycony swoim synem, a syn jest zachwycony ojcem. Bo to jest relacja wzajemnej miłości, wzajemnego uwielbienia, wzajemnego zachwytu. Dlatego też starożytni ojcowie Kościoła, kiedy próbowali tę relację opisać, relację między ojcem a synem, porównywali ją do tańca. Bo w tej relacji nikt nie kręci się wokół samego siebie, ale każda z osób Trójcy kręci się, krąży wokół pozostałych. Jezus mówi do swego ojca: Ojcze, uwielbij swego syna, aby syn uwielbił Ciebie. I on doskonale wie, że jego uwielbienie od ojca przyjdzie przez krzyż, że on będzie wywyższony na krzyżu. Ale też wie, kiedy się modli, że krzyż nie jest końcem jego drogi. Dlatego modli się i prosi: Ojcze, a kiedy to się wszystko spełni, to daj mi tą chwałę, którą miałem u Ciebie, zanim świat powstał, zanim wszystko zostało stworzone. Bo on wie, że ojciec go uwielbi. Ale też, kiedy czytamy ten tekst, odkrywamy, że syn uwielbia ojca. W jaki sposób to robi? Jezus mówi, że uwielbia swojego ojca przez to, że wykonuje zadanie, że wykonał zadanie, które on mu powierzył. A jego zadaniem było to, aby pomóc ludziom poznać Boga. Ludzie zastanawiali się, jaki jest ten niewidzialny Bóg, jak go poznać i co ten niewidzialny Bóg ma wspólnego z naszym życiem. I Jezus swoją osobą im pokazał, jaki jest Bóg, kim jest Bóg. I on przyszedł po to, aby otworzyć nam drogę do wieczności, do życia wiecznego z Bogiem. Jak sam mówi, a na tym polega życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. On właśnie przyszedł po to, aby pomóc ludziom uwierzyć, poznać Boga i aby oni uwierzyli, że On jest Jego posłańcem, który przyszedł, aby ich zbawić. Jezus uwielbia swego Ojca, wypełniając zadanie, które dał Mu Ojciec. A więc kiedy siedzimy koło Jezusa i słuchamy tej szczególnej modlitwy, to mamy okazję przyjrzeć się tej niezwykłej relacji miłości i wzajemnego zachwytu, która jest w Trójcy. To jest między Ojcem a Synem i Duchem Świętym. Ale też ta modlitwa jest dla nas zaproszeniem, aby się włączyć w tę relację zachwytu i wzajemnego uwielbienia. John Piper powiedział kiedyś, że Bóg jest najbardziej uwielbiony w nas, kiedy my czujemy się spełnieni w Nim, kiedy jesteśmy szczęśliwi w relacji z Nim, kiedy ta relacja z Nim jest cenniejsza i sprawia nam więcej radości i szczęścia niż wszystko inne, co mamy. I to jest właśnie zaproszenie dla nas, aby nasz świat przestał się kręcić wokół nas, abyśmy przestali szukać uwagi i skupienia na sobie, uwagi innych ludzi, ale aby nasz świat zaczął kręcić się wokół Boga, wokół Ojca i Jego Syna. Oto właśnie modli się Jezus. W tych ostatnich chwilach swojego życia modli się o nas. W obliczu cierpienia Jezus rozmawia z Ojcem o ich relacji wzajemnego uwielbienia. Dlatego uwielbianie Boga powinno też być naszym celem. Ale kiedy czytamy ten tekst, to odkrywamy, że Jezus nie tylko mówi w nim o swojej relacji z Ojcem, ale też mówi o swoich naśladowcach, o tych, którzy za Nim podążają, ponieważ wie, że podążanie za Nim nie będzie łatwe. Będzie wymagało wyrzeczeń i stawiania czoła przeciwnościom. Dlatego Jezus dalej mówi tak: ja wstawiam się za nimi, nie za światem, za tymi, których mi dałeś, ponieważ są Twoi. I wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje. W nich też jestem uwielbiony. Już niedługo będę na świecie, lecz oni na nim zostają. Ja zaś odchodzę do Ciebie. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie, aby byli jedno jak my. Dopóki z nimi byłem, ja ich zachowywałem w Twoim imieniu, które objawiłeś przeze mnie. Strzegłem ich tak, aby żaden nie zginął, oprócz syna zatracenia, zgodnie z zapowiedzią Pisma. Teraz odchodzę do Ciebie, a mówię to wciąż na tym świecie, aby mogli doświadczać pełni mojej radości. Ja im powierzyłem Twoje słowo, a świat ich znienawidził, gdyż podobnie jak ja, nie należą do świata. Nie proszę, abyś ich zabrał ze świata, ale abyś ich ustrzegł od złego. Nie należą do świata, jak i ja nie należę do świata. Poświęć ich do życia w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą. Jak Ty mnie posłałeś na świat, tak ja ich posyłam na świat i za ich poświęcam samego siebie, aby ich życie również było poświęcone prawdzie. Jezus, który wcześniej mówił o swojej wzajemnej relacji zachwytu i uwielbienia z Ojcem, o tym, że Syn uwielbia Ojca, a Ojciec uwielbia Syna, teraz mówi, wszystko moje jest Twoje, a Twoje moje i w nich, czyli w swoich uczniach, ja też jestem uwielbiony. To ciekawe, że Jezus chce być także uwielbiony przez swoich uczniów, przez swoich naśladowców, przez tych, którzy w Niego wierzą. A w jaki sposób się może stać? Kiedy czytamy ten fragment, odkrywamy, że Jezus jest świadomy tego, że odchodzi. On odchodzi, ale Jego naśladowcy zostają. I zostają w nieprzyjaznym miejscu. Świat, który Jego znienawidził, znienawidzi także ich. I On miał świadomość tego, że tak długo jak z nimi był, to On ich zachowywał, to On ich chronił, opiekował się nimi. On ich uczył, wyjaśniał im, kim jest, odpowiadał na ich pytania, radził sobie z ich wątpliwościami, problemami. On był z nimi i ich strzegł od złego. Ale kiedy odchodzi, Jego już nie będzie. A oni zostają w świecie, który będzie ich nienawidził. Ale Jezus nie prosi Ojca, aby zabrał Jego naśladowców z tego świata. Nie. On nie prosi o to, by ich zabrał, ale aby ich zostawił na świecie i aby ich zachował od złego. Prosi Ojca, aby ich zachował i dał im siłę do tego, by wytrwali. Aby wytrwali jako ludzie, którzy są oddani prawdzie w świecie, który nie podziwia i nie kocha prawdy. I w ten sposób, jako naśladowcy Jezusa, możemy przynosić Mu chwałę przez to, że potrafimy trwać i wytrwać w świecie, który nie ceni prawdy, który nie kocha prawdy, a my możemy się jej trzymać. Brat Andrew, znany jako Boży Przemytnik, to człowiek, który w czasach komunizmu przemycał często przez Polskę Biblię do innych krajów bloku wschodniego. I pewnego razu, to było w roku 62, dotarł do Kijowa. I tam pozwolono mu wejść do jednego z więzień. W tym więzieniu spotkał chrześcijankę, kobietę, która została uwięziona przez komunistów za swoją wiarę. Kiedy on spotkał, na jej twarzy widać było zmęczenie, wyczerpanie, ślady tortur. Brat Andrew pyta się jej, jak długo tu jesteś? Ona mówi, 5 lat. 5 lat. Jak dałaś radę? A ona mówi, zobacz. Podniosła poduszkę, a pod poduszką była ukryta Biblia. Codziennie modlę się w swojej celi i rozmawiam z Bogiem. Jezus był uwielbiony w tej kobiecie przez to, że w tym najbardziej mrocznym i ciemnym miejscu, jakim się znalazła, była Mu wierna i trzymała się Jego słowa. I w tym ciemnym, mrocznym miejscu miała być odwagę, aby być źródłem światła dla innych, dla tych, którzy są wokół. I być może my nie doświadczamy tak dramatycznych okoliczności w swoim życiu. Ale my też spotykamy się z sytuacjami, kiedy mierzymy się z problemami, trudnościami, kiedy mamy wątpliwości, przechodzimy przez doświadczenia, przez ból, przez cierpienie, kiedy czasem spotykamy się z odrzuceniem ze strony innych ludzi albo ich zniewagami nawet. I to jest, każdy z tych momentów jest dla nas okazją, aby albo od Boga się odwrócić, albo być Mu wiernym. Ale Jezus chce być uwielbiony w nas, nawet w tych okolicznościach. Dlatego modli się o nas jako o swoich naśladowców i w obliczu cierpienia Jezus prosi Ojca, aby zachował Jego naśladowców pomimo prześladowań i trudności. Dlatego uwielbiajmy Jezusa wiernie, trzymając się Jego słowa. Bo w ten sposób możemy przynieść Mu chwałę przez to, że jesteśmy Mu wierni. Ale Jezus w tych ostatnich godzinach swojego życia modli się dalej. Modli się o nas. Bo wie, że przed nami jeszcze inne wyzwania, którymi musimy stawić czoła. I dalej modli się tak. Wstawiam się nie tylko za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we mnie. Pragnę, aby wszyscy byli jedno. Jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Niech oni w nas będą jedno, aby świat przez to uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja im dałem chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie. Niech się staną doskonali w jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak ukochałeś mnie. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby oglądali moją chwałę, którą mi dałeś, gdyż obdarzyłeś mnie miłością przed stworzeniem świata. Ojcze Sprawiedliwy, świat wprawdzie Ciebie nie poznał, lecz ja Cię poznałem i oni poznali, że Ty mnie posłałeś. Objawiłem im też Twoje imię i jeszcze objawię, aby miłość, którą mnie obdarzyłeś, była w nich i ja w nich. Oto Jezus modli się nie tylko o swoich naśladowców, ale także o tych, którzy uwierzą dzięki nim, także o nas. I modli się o to, abyśmy byli jedno. I tu musimy sobie szczerze powiedzieć, że z tą jednością to czasami jako chrześcijanie mamy problemy. Pamiętam wiele lat temu, w czasie podróży, w czasie studiów w Stanach Zjednoczonych, miałem okazję z jednym z zaprzyjaźnionych pastorów podróżować po okolicy i przejeżdżaliśmy przez jedno miasteczko. I on pokazał mi dwa kościoły. Jeden był na górce, a drugi u podnóża górki. Mówi, te dwa kościoły należą do tej samej rodziny kościołów. Wydawałoby się, że wiele je powinno łączyć. Ale w tym miasteczku wszyscy ludzie wiedzą, że te dwa kościoły nie znoszą się nawzajem. Ci na górze nie lubią tych na dole, a ci na dole nie rozmawiają z tymi na górze i wszyscy o tym wiedzą. Ludzie patrzą na to i kiwają z głowami z politowaniem. A ta historia jest jeszcze tym bardziej smutna, że te kościoły oba nie tylko nie rosną, ale się kurczą. Zostało tam po kilkanaście osób w każdym i każdy ma swój budynek i nie są w stanie tych budynków utrzymać. Ale mimo to, że nie są w stanie ich utrzymać, nie chcą się pogodzić i nie chcą się połączyć, aby wspólnie wielbić Boga. Oni nie chcą się ze sobą połączyć, aby wspólnie wielbić Boga, a ludzie patrzą i nie chcą się do nich dołączyć, aby wielbić Boga z nimi. Bo po co im dodatkowe problemy? Po co im nowy konflikt w życiu? Jeden z najbardziej znanych kościołów w Jerozolimie to Kościół Grobu Pańskiego, który także zwany jest kościołem zamkniętym. A to dlatego, że tym kościołem zarządza pięć wyznań chrześcijańskich i czasem dochodzi do konfliktów. I kiedy są konflikty, to ten kościół jest zamykany dla wiernych, dla turystów, dla pielgrzymów. I taka sytuacja miała miejsce w 2018 roku, kiedy mnisi Kościoła Prawosławnego i Kościoła Ormiańskiego pokłócili się ze sobą. Doszło do szarpanina, nawet do bójki. Musiała przyjechać izraelska policja, aby ich rozdzielić. I znowu kościół zamknięto. Kościół zamknięto, a świat patrzy na to ze zdziwieniem i z oburzeniem i nawet nie myśli o tym, aby poświęcić uwagę Chrystusowi, no bo po co im taki Jezus, tylko naśladowcy nie potrafią dogadać się ze sobą. C.S. Lewis w jednej ze swoich książek opisuje piekło i mówi, że piekło to wygląda jak takie wielkie miasto, które zdaje się, że nie ma granic. I kiedy patrzy na to miasto z góry, to ono jest tak ogromne, że trudno dostrzec te granice i ono wydaje się być zupełnie puste, tam nikt nie mieszka. Ale mówi, to jest tylko złudzenie. Bo to miasto jest pełne ludzi, tylko że kiedy ktoś tam się wprowadzi, to natychmiast kłóci się ze wszystkimi dookoła, ze wszystkimi sąsiadami i wyprowadza się na przedmieścia, byle dalej od innych. A więc to miasto wielkie jest pełne ludzi, samotnych ludzi, którzy są skłóceni ze sobą nawzajem, ponieważ nie mogą ze sobą wytrzymać. I czasem tak jest, że Kościół może być takim miejscem, które jest przed smakiem piekła. Że kiedy tam się znajdziesz, to nie czujesz zapachu nieba, ale czujesz swąd piekła. Ponieważ ludzie, którzy są skłóceni ze sobą nawzajem, nie pokazują dobrze miłości Boga, Jego wielkości, Jego wspaniałości. Ale Jezus modlił się o co innego. On modlił się o to, abyśmy nie byli przed smakiem piekła, ale przed smakiem nieba. On modlił się o to, aby Jego naśladowcy byli jedno. I mówi, modlę się, aby byli jedno jak Ty, Ojcze, i ja. Tak jak my. To znaczy, że On chce, aby nasze relacje i to, jak żyjemy ze sobą, było odbiciem relacji, jakie są między Ojcem a Synem, między osobami Trójcy Świętej. I to dlatego właśnie Jezus tą modlitwę zaczyna od opisu tego wzajemnego zachwytu i uwielbienia i miłości, szacunku pomiędzy Ojcem a Synem, ponieważ mówi, tak chcę, aby żyli moi naśladowcy ze sobą. I tak pisze o tym, że Ojciec uwielbia Syna, a Syn uwielbia Ojca, tak mówi, ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jesteśmy jedno. A potem dodaje, aby świat poznał, że Ty mnie posłałeś. To znaczy, że świat może zobaczyć chwałę Jezusa, Jego wielkość, Jego wspaniałość, Jego potęgę poprzez nas, Jego naśladowców, którzy żyją w jedności i zgodzie, którzy kochają siebie nawzajem, którzy szanują siebie nawzajem, którzy są świadomi tego, że mają wspólny cel. Kilka tygodni temu mieliśmy tutaj, w tym miejscu, nasz wielki bal dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, Night to Shine. Ja miałem tę przyjemność, że byłem w kawiarence dla rodziców i opiekunów. Mogłem rozmawiać z tymi osobami. I oni wszyscy byli zachwyceni rozmachem tego przedsięwzięcia, ale byli najbardziej zachwyceni tym, jak to się stało, że znaleźliście 250 wolontariuszy. Ludzi, którzy z uśmiechem, z radością, z pogodą ducha i z zaangażowaniem i z motywacją chcą służyć innym. Służą innym, jeszcze się z tego cieszą i to sprawia im przyjemność. Jedna pani z Domu Pomocy Społecznej mówi, ja mam problem znaleźć 2 wolontariuszy, a wy znaleźliście 250. Jak to możliwe? Bo kiedy kochamy Boga i kochamy ludzi, to ta miłość okazuje się być zaraźliwa. Nawet dla tych, którzy nie są częścią naszej społeczności. Jest tak zaraźliwa, że chcą się w to włączyć i mówią, ja też chcę mieć w tym udział. I być może dzięki temu też w jakimś momencie mogą odkryć, że Jezus Chrystus jest Panem i Zbawicielem i może stać się także ich Panem i ich Zbawicielem. I zaczną pragnąć osobistej relacji z Nim. Bo Jezus powiedział, bądźcie jedno, aby świat poznał. Bo to jest zaraźliwe. Ta miłość jest zaraźliwa. A więc Jezus w swojej modlitwie modli się o nas. I w obliczu cierpienia Jezus prosi Ojca, aby nasze relacje były odbiciem ich relacji. Dlatego bądźmy jedno, jak Ojciec i Syn są jedno. A kiedy to się stanie, to wtedy okaże się, że jesteśmy przykładem dla innych ludzi. Jesteśmy światłem w ciemnych miejscach, które Bóg nas postawi. Gdziekolwiek to się wydarzy, gdziekolwiek to będzie miało miejsce. Wtedy okazuje się, że odkrywamy, jak radzić sobie z trudnościami tego życia, z cierpieniem, jak stawić czoła bólowi, a nawet śmierci. Ale wtedy, kiedy wsłuchujemy się w swojej modlitwy i podążamy za Jezusem i za tym, czego uczy, odkrywamy też, że On uczy nas żyć. Żyć w zachwycie dla Boga. I ten zachwyt staje się zraźliwy dla innych. I to jest nasza misja. Jezus przypomina nam o naszej misji, którą możemy realizować wszędzie i zawsze. Pastor Yun był jednym z przywódców chińskiego kościoła domowego. I za swoją wiarę, za to, że opowiadał innym o Jezusie, trafił do więzienia na 7 lat. I wspomina, któregoś razu siedział w celi wraz z innymi wierzącymi ludźmi i zaczęli śpiewać i wielbić Boga i oddawać Mu chwałę. Śpiewali pieśni, które znali. I nagle wpadli strażnicy, wzięli ich wszystkich do celi tortur i zaczęli ich bić, torturować. A potem takich zbitych, zmaltretowanych puścili z powrotem do ich celi. Kiedy wrócili, tacy poobijani, obici, znowu zaczęli śpiewać i czcić Boga i Go wielbić. I pastor Yun mówi, i nawet strażnicy byli tym poruszeni. Bo co zrobić z takimi ludźmi? Jak ich uciszyć? Co w nich takiego jest, że można ich obić, a oni dalej wielbią Boga? A oni robili dokładnie to, o co Jezus się modlił. Uwielbiali Boga, byli Mu wierni w każdych okolicznościach i byli razem. My dziś nie jesteśmy w tak trudnych okolicznościach, ale możemy robić to samo. Możemy wielbić Boga, śpiewając, modląc się, ale też swoim życiem. Możemy być Mu wierni i możemy być w tym wszystkim razem, zjednoczeni. A tym wszystkim możemy wyrażać swój zachwyt wobec Boga i tego, co dla nas zrobił. Dlatego zachwyceni relacją Ojca i Syna oraz naszą relacją z Nim pragniemy, aby ten zachwyt był widoczny w naszych relacjach i zaraźliwy dla wszystkich wokół. O to właśnie modlił się Jezus.